Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. W podsumowaniu dotychczasowych rozważań w roku wiary skoncentrowanych wokół tajemnicy Kościoła wypada nasz wzrok zwrócić na Maryję, tym bardziej, że rozpoczęliśmy miesiąc sierpień obfitujący w różne akcenty maryjne. W tym czasie bowiem, oprócz wielu pieszych pielgrzymek, które podążają z różnych zakątków kraju na Jasną Górę, jest kilka ważnych uroczystości i świąt maryjnych, mniej lub bardziej znanych o wymiarze lokalnym czy powszechnym. I tak jutro, 2 sierpnia, w środowiskach franciszkańskich obchodzi się liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, potocznie zwane świętem Porciunkuli. Chodzi o przywołanie na pamięć maleńkiego kościółka na przedmieściach Asyżu, który był pierwszą siedzibą zakonu franciszkańskiego, gdzie została przyjęta święta Klara i gdzie zmarł święty Franciszek. Obecnie to najmniejsze sanktuarium świata znajduje się wewnątrz wspaniałej, dużej bazyliki Matki Bożej Anielskiej, którą wybudowano nad tą Porciunkulą w XVII wieku. 5 sierpnia obchodzi się rocznicę poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny, wybudowanej na wzgórzu Eskwilińskim za czasów papieża Liberiusza w połowie IV wieku, a poświęconej Maryi przez papieża Sykstusa III po soborze w Efezie, zwołanym w 431 roku. Podczas tego soboru proklamowano dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi. W tamtych czasach była to największa świątynia maryjna w Kościele Zachodnim, stąd jej nazwa Bazylika Matki Bożej Większej, po włosku Santa Maria Maggiore. Za 2 tygodnie, 15 sierpnia, obchodzić będziemy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedno z największych świąt maryjnych. Jego treść została wyrażona jako prawda dogmatyczna, uroczyście ogłoszona 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII. Mówi ona o tym, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Tydzień później, 22 sierpnia, a więc na zakończenie oktawy uroczystości wniebowzięcia, wypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, ustanowione na zakończenie roku maryjnego 1954 z okazji stulecia ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. To święto wprowadził papież Pius XII, a więc ten sam, który 4 lata wcześniej ogłosił dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej. Następnie 26 sierpnia w Polsce obchodzić będziemy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, ustanowioną przez papieża świętego Piusa X w 1904 roku dzięki staraniom świętego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa z przełomu XIX i XX wieku. Mamy więc co najmniej 5 obchodów liturgicznych poświęconych Maryi. To skłania do zapatrzenia się na tę, którą Boża opatrzność wybrała w niezgłębionych swoich zamierzeniach na Matkę Bożą, a także naszą Matkę i Orędowniczkę. Jest ona bowiem Matką Kościoła. Choć już w starożytności ojcowie Kościoła nazywali Maryję Matką Kościoła, to oficjalnego i uroczystego ogłoszenia tej prawdy dokonał papież Paweł VI dnia 21 listopada 1964 roku na zakończenie 3. sesji Soboru Watykańskiego II. Ten tytuł znalazł też swe odbicie w podpisanej w tym właśnie dniu soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele pod tytułem Lumen Gentium, gdzie w numerze 53 czytamy, iż Maryja doznaje czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła i jako jego typiczne wyrażenie oraz najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości. Kościół katolicki, pouczony przez Ducha Świętego, darzy ją synowskim uczuciem czci jako matkę najmilszą. W duchu Soboru Watykańskiego II mówimy więc o Maryi w kontekście tajemnicy Kościoła. Nie przez przypadek, ale dla wyrażenia głębokich treści wiary, ojcowie soborowi doniosłą problematykę maryjną włączyli do problematyki eklezjologicznej. Ósmy bowiem rozdział wspomnianej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium nosi znamienny tytuł Maryja obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Do tego faktu nawiązał błogosławiony Jan Paweł II w encyklice o Matce Bożej pod tytułem Redemptoris Mater z 25 marca 1987 roku. Papież pisze tam, że Sobór Watykański II, ukazując Maryję w tajemnicy Chrystusa, znajduje w ten sposób również drogę, aby pogłębić poznanie tajemnicy Kościoła. Jako Matka Chrystusa jest bowiem Maryja w sposób szczególny związana z Kościołem, który Pan ustanowił jako swoje ciało. Nieco dalej Ojciec Święty zaznacza, że Maryja, choć z ustanowienia Chrystusa jest Matką Kościoła, daną nam z krzyża w ostatnich momentach Jego ziemskiego życia, to jednak nie stoi ponad Kościołem, ale razem z nami, czyli z Chrystusowym Kościołem, kroczy przez dzieje w pielgrzymce wiary. Jej wyjątkowe pielgrzymowanie wiary wciąż staje się punktem odniesienia dla Kościoła, dla osób i wspólnot, dla ludów i narodów, poniekąd dla całej ludzkości, pisze Jan Paweł II. W owej pielgrzymce wiary Maryja nie przestaje być dla Kościoła gwiazdą przewodnią. Doniosłą rolę Maryi wobec Chrystusowego Kościoła, dla którego ona jest matką, trafnie wyraża starożytna formuła, która po łacinie brzmi Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Matka Kościoła, Kościół Matką. Tę formułę w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku upowszechnił w teologii i duszpasterstwie sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, czyniąc z niej syntezę programu formacyjnego ruchu Światło-Życie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa często przedstawiano Kościół jako niewiastę, oblubienicę Chrystusa i matkę tych, którzy przez chrzest odrodzili się i zostali wszczepieni w Chrystusa. Na marginesie dodajmy, że w języku polskim słowo Kościół jest rodzaju męskiego. Stąd mówienie o Kościele jako oblubienicy wydaje się dziwne. Tymczasem w większości języków świata to słowo Kościół jest rodzaju żeńskiego. Jak pisał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, Kościół jest matką dlatego, że jest oblubienicą. O tyle matką, o ile oblubienicą. Przez to, że Kościół w swoich członkach jest oddany Chrystusowi oblubieńcowi przez wiarę i miłość, posiada on życiodajną macierzyńską moc. Oddanie się Chrystusowi ochrzczonych członków Kościoła jest źródłem macierzyńskiej płodności Kościoła. W tradycyjnym wyjaśnianiu tytułu Matka Kościoła, nawiązującym do ojców Kościoła, na pierwszym miejscu wskazuje się dogmatyczną prawdę o Bożym macierzyństwie. Maryja jest zatem Matką Kościoła, ponieważ zrodziła Chrystusa, który jest głową Kościoła. Oczywistym jest, że kto rodzi głowę, ten także rodzi pozostałe członki ciała. Odnosi się to również do Kościoła. W tym sensie Maryja jako Matka Boża, Matka Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, żyjącego w zwyczajnym ludzkim ciele, jest także matką Jego mistycznego ciała, czyli Kościoła. To tradycyjne rozumienie tytułu maryjnego Matka Kościoła ksiądz Blachnicki uzupełnił własną, oryginalną interpretacją, którą nazywa personalistyczną, ponieważ opiera się na międzyosobowych relacjach Maryi z Chrystusem i poszczególnymi wyznawcami Chrystusa. Maryja, uczy ksiądz Blachnicki, choć jest Matką Syna Bożego, to jednak w sposób najdoskonalszy była Mu oddana przez wiarę, nadzieję i miłość. To jej oddanie można określić jako oblubieńcze, stosując tu analogię całkowitego wzajemnego oddania się dwojga kochających się osób, mężczyzny i kobiety w związku małżeńskim. Taka oblubieńcza miłość zawsze jest płodna, zawsze rodzi i rozwija życie. W takim sensie całkowite, a więc oblubieńcze oddanie się Maryi swemu Synowi jest duchowo płodne, życiodajne, co w zupełności uzasadnia tytuł Matka Kościoła. Stosując pewien skrót myślowy, ksiądz Blachnicki powiada o Maryi, że jest matką, ponieważ wpierw jest oblubienicą. Jest to poniekąd odwrócenie porządku występującego w świecie, według którego kobieta najpierw staje się oblubienicą, a dopiero potem matką. Taka personalistyczna interpretacja tytułu Maryi jako Matki Kościoła apeluje o postawy oblubieńcze każdego z członków Kościoła zapatrzonych w Maryję i oddających jej należną cześć, między innymi podczas wymienionych wcześniej obchodów liturgicznych. Nie wystarczy bowiem zachwycać się Maryją, wysławiać piękno jej cnót. Podstawowym przejawem autentycznej czci dla Matki Bożej jest naśladowanie jej, odwzorowywanie w sobie jej postaw wobec Chrystusa, a więc przede wszystkim odwzorowywanie postawy jej całkowitego, to znaczy oblubieńczego oddania się Synowi Bożemu. Jest to tak zwane eklezjotypiczne ujęcie tytułu Maryi jako Matki Kościoła. Oznacza to, że Maryja jako matka jest wzorem, typem wspólnoty Kościoła w jego odniesieniach do Chrystusa i braci względem siebie. Tylko pod tym warunkiem wiernego naśladowania Maryi oblubienicy i matki każdy z członków mistycznego ciała Chrystusa może przyczynić się do tego, aby wspólnota wiary, czyli Kościół Święty, stawała się prawdziwą matką, która zdolna jest rodzić do życia duchowego i świętości. Taką więc treść zawiera owa słynna starożytna formuła łacińska: Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater.